Rozmowa kontrolowana.
Gościem Radia Gdańsk jest Krzysztof Dośla, przewodniczący zarządu regionu gdańskiego NSZZ Solidarność. Rozmawia Jacek Naliwajek.
Dzień dobry panie przewodniczący.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Chcecie odebrać znaczek Solidarności Lechowi Wałęsie?
Nie słyszałem, aby takie pomysły.
Jak nie? Przewodniczący Związku Piotr Duda powiedział kilka dni temu, że otrzymuje mnóstwo stanowisk organizacji zakładowych, by odebrać Lechowi Wałęsie honorowe członkostwo w NSZZ Solidarność.
No, naprawdę nie jest to temat, którym dzisiaj żyje związek. Jest kilka innych problemów ważniejszych. Można powiedzieć, że zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego, co pan prezydent mówi, co pan prezydent robi. Oczywiście tematem bolesnym dla nas są te dokumenty, których wiarygodność została potwierdzona.
Mówi pan o TW Bolek?
Natomiast to nie zmieni faktu, że pan Lech Wałęsa, pan prezydent Lech Wałęsa był pierwszym przewodniczącym NSZZ Solidarność. I taki stan jest. Natomiast członkiem związku nie jest od bardzo dawna. Bez powyższego
jest
nie
honorowym
ma.
Członkiem.
Honorowym. No to jest, umówmy się, tytularna tylko i wyłącznie. Natomiast nie ma co odbierać, jeżeli nie jest członkiem związku. Zresztą sam zrezygnował, także tutaj nie ma powodu, aby prowadzić jakiś tego typu działań. Oczywiście jest bolesne, że osoba, która była pierwszym przewodniczącym naszego związku, zachowuje się dziwacznie, czy zapowiada dziwaczne zachowania, a wypowiedzi naprawdę nie mają nic wspólnego z tym, co było podstawą Solidarności i działania Solidarności od 80 roku do tej pory.
Ale Lech Wałęsa, pana zdaniem, zmienił się, czy zmieniła się jego ocena? On się zmienił?
No na pewno się zmienił, no każdy z nas się zmienia. No, minęło sporo lat, 37 lat od roku 80. Natomiast pewnie i okoliczności, i sytuacja, i otoczenie spowodowało, że no, pan prezydent Lech Wałęsa zachowuje się tak, jak się zachowuje, czy wypowiada to, co wypowiada, ale nie jest to charakterystyczne tylko dla Lecha Wałęsy. No to obserwujemy u wielu osób, które w pewnym momencie wyszły z Solidarności.
Szły wspólną drogą z Solidarnością, tak?
Można powiedzieć tak, no, wiele osób twierdzi, że pan prezydent usiłował w pewnym momencie kreować się na marszałka Józefa Piłsudskiego, który wysiadł z tramwaju określonej nazwie, tak, na przystanku Wolność. Mhm. No, z przykrością stwierdzam, że pan prezydent Lech Wałęsa wysiadł z tramwaju o nazwie NSZZ Solidarność na przystanku Urząd Prezydenta. I od tamtego momentu też obserwujemy, jak zmieniała się postawa pana prezydenta. Ale mówię, jeszcze raz powtarzam, nic nie zmieni faktu, że był pierwszym przewodniczącym NSZZ Solidarność, wybranym na pierwszym krajowym zjeździe delegatów 2 października, dokładnie 81 roku.
I nie ma co mu odbierać tego honorowego członkostwa.
Pewnie takie wnioski po różnych dziwnych występach pana prezydenta medialnych lub na stronach internetowych będą się pojawiały. Natomiast tak jak powiedziałem, związek ma naprawdę istotniejsze problemy, ma istotniejsze zadania do rozwiązania. Nie skupiamy się na osobie pana prezydenta. Życzymy mu szczerze, aby nie zdarzały mu się takie chorobowe, jakieś dziwaczne historie, jak ostatnio, kiedy musiał być na badaniach w szpitalu. Mhm.
To o tych wyzwaniach stojących przed związkami zawodowymi, bo jest sondaż Centrum Badania Opinii Społecznej. Zaledwie 5% badanych deklaruje członkostwo w związkach zawodowych. To, używając słowa uzwiązkowienie, dosyć niskie się wydaje.
Znaczy, to jest według wszelkich danych oficjalnych uzwiązkowienie w Polsce jest na poziomie 15%. Solidarności
nie jest tak złe, jak porównamy chyba inne kraje.
Jeżeli porównamy
Europy.
Sobie choćby Francję, czy tutaj kraje bałtyckie, to nie jest tak źle. No, oczywiście chcielibyśmy, aby było więcej, natomiast no, mamy za sobą cały bagaż pewnych doświadczeń negatywnych. Funkcjonujemy też w określonych uwarunkowaniach. Mhm. I myślę, że akurat jeśli chodzi o Solidarność, sytuacja jest na tyle stabilna, że nasz związek cały czas liczy około 600 tysięcy członków związku. Ta wielkość od pewnego momentu, od paru lat również utrzymuje się na tym samym poziomie. Takie małe wahania, raz na plus, raz trochę na minus. W regionie gdańskim też mogę powiedzieć, że nie jest tak źle, choćby w ostatnim miesiącu dwie nowe organizacje w instytucjach, w podmiotach prywatnych, które rejestrowaliśmy, czyli pracownicy czują potrzebę organizowania się związek tam, gdzie taka możliwość istnieje oczywiście.
A jeszcze pytając o skuteczność związków zawodowych i odwołam się do tego badania Centrum Badania Opinii Społecznej. Większość pracowników deklarujących, że w ich zakładach pracy są związki zawodowe, krytycznie ocenia waszą skuteczność, twierdząc, że mimo starań niewiele udaje się im osiągnąć. To 43% uważa, że niewiele udaje się wam osiągnąć. Albo w ogóle nie widać efektów ich obecności. To 34%. Zaledwie co siódmy, 14% wyraża opinię, że związki zawodowe są efektywne.
No, skuteczność związku zawodowego jest też, może nie wprost, ale jednak pochodną ilości członków związku. I oczywiście ta skuteczność jest mniejsza tam, gdzie członków związku jest mniej, większa tam, gdzie tych członkostwo jest większe. No, mamy sporo całkiem zakładów pracy, gdzie uzwiązkowienie Solidarności przekracza 50% wszystkich zatrudnionych. Są takie zakłady pracy, gdzie to uzwiązkowienie przekracza 80%. I proszę mi wierzyć, że to są te zakłady pracy, w których się dobrze zarabia. Warunki pracy są bardzo dobre i firma, co najważniejsze, osiąga znakomite rezultaty, co pokazuje, że funkcjonowanie związku w żaden sposób nie szkodzi. Jest synergia. I te interesy można pięknie pogodzić. Stosunki pracy, wynagrodzenia są regulowane takimi dokumentami jak układy zbiorowe. Czyli stoi to w jawnej sprzeczności z tym, co niektórzy, powtórzę, na szczęście nieliczni, usiłują twierdzić, że im tego typu historie przeszkadzają. Oczywiście zdarzają się sytuacje, to nie pomaga działalności związkowi, gdzie usiłuje toczyć się wojnę ze związkiem. Gdzie wręcz szykanuje się...
Pracodawca kontra.
Pracodawca szykanuje pracowników za samą wyrażoną chęć przynależności do związku. Do dnia dzisiejszego zdarzają się przypadki.
Jeszcze są takie przypadki?
Oczywiście,
wydaje się, że to już przeszłość chyba.
Że kiedy pracodawca dowiaduje się, że pracownicy zamierzają założyć związek zawodowy, to rozpoczyna proces zwolnień pracowniczych albo zniechęca pracowników, wzywając na indywidualne rozmowy i uświadamiając, jakie to szkody mogą wyniknąć dla tego pracownika z tytułu przynależności do związku.
To są oczywiście... tu nadal ten proces jest widoczny?
Niestety tak, i ten proces będzie zawsze, bo to nie jest tak, że wszyscy pracodawcy będą kochali związek zawodowy, bo cały czas będzie jakaś tam grupa na szczęście.
To jest rywalizacja, napięcie pewne między pracodawcą a związkami.
Na szczęście nieliczna grupa, która będzie usiłowała zarabiać pieniądze poprzez obniżanie pewnych standardów wynagrodzeń, standardów pracy, poprzez najzwyczajniej w świecie dumping, i to dla nich pewnie wtedy związek zawodowy będzie przeszkodą. Tam, gdzie pracodawca będzie chciał prowadzić biznes, bo ma pomysł na ten biznes i rzeczywiście ma produkt, który może sprzedać, będzie działał w obszarze nowoczesnych technologii, tam nie ma miejsca na takie działania, a mało tego, tam jest właśnie szerokie pole do współdziałania z przedstawicielami pracowników, co widzą wszyscy pracodawcy, ci, u których dobrze się dzieje. Przykłady koncernów zagranicznych można by mnożyć, tych dobrych koncernów zagranicznych funkcjonujących choćby w Polsce, gdzie współpraca jest naprawdę na dobrym poziomie, co najmniej dobrym.
Coraz częściej rozszerza się taka dobra praktyka w wielu firmach, szczególnie tych, o których pan mówi, tych najnowszych technologii, takiego wciągania pracowników do współodpowiedzialności za zarządzanie firmą.
Bo o tym mówimy od dawna, że partycypacja pracownicza w zarządzaniu firmą, w żadnej firmie, w której ona jest realizowana, nie jest przeszkodą, a wręcz jest wsparciem dla pracodawcy, dla organów tej spółki. Pokazujemy przykłady największych na świecie koncernów stoczniowych, choćby jak Aker norweski, gdzie przedstawiciele pracowników w mega koncernie zasiadają w zarządzie tej firmy. Przedstawiciele związków zawodowych, pokazujemy przykłady rad pracowników funkcjonujących w zakładach pracy w Niemczech, choćby przemysłu samochodowego, gdzie przedstawicielami tych pracowników w tych radach są przedstawiciele związków zawodowych tak naprawdę. I te wszystkie firmy naprawdę znakomicie funkcjonują, a obecność związku zawodowego żadnemu z tych pracodawcy nie przeszkadza.
Panie przewodniczący, co będzie z ustawą o wolnych niedzielach w handlu? Ja przypomnę, że związek zakłada wprowadzenie całkowitego zakazu handlu w niedzielę. W większości placówek odstępstwa miałyby dotyczyć tylko niedziel przedświątecznych, a także między innymi pracy stacji benzynowych czy sklepów z pamiątkami. Mamy nowe stanowisko także pracodawców.
Tak, a także tych wszystkich placówek, których właściciel placówki będzie osobiście wykonywał.
Tak. Mamy nowe wspólne stanowisko pracodawców zajmujących się zarządzaniem handlem. Branża zaproponowała swoją alternatywę. Zamiast zamykania sklepów w niedzielę, mają być wpisane do kodeksu pracy gwarantowane 2 niedziele wolne dla każdego pracownika w miesiącu.
To jest tak naprawdę cały czas ucieczka przed zmierzeniem się z problemem. A problemem jest nadmierne wykorzystywanie pracowników przez 7 dni w tygodniu. I tu jeszcze raz z całą mocą to stwierdzam. Większość z tych pracowników, którzy pracują w niedzielę, oni tak naprawdę, dla nich dzień wolny w tygodniu staje się iluzją. I my o tym mówimy, że przeciążenie występuje już w tej chwili, nagminne przeciążenie pracą. My mamy coraz częściej protesty, choćby niedawno w Gdyni pod jednym z sklepów sieci wielkopowierzchniowej, protest pracowników nie przeciwko niskim zarobkom, ale przeciwko temu, że są nadmiernie obciążani pracą, bo w tych sklepach są bardzo małe obsady, bo ci pracownicy pracują wiele godzin ponad wymiar etatu formalny, który posiadają, i pracują w wymiarze tygodniowym naprawdę nie do zrozumienia. Ale w
branża Europie mówi, 2 niedziele wpiszemy w kodeks pracy, że są wolne w miesiącu.
My proponujemy podobne rozwiązanie, bo mówimy o tym, że ograniczając handel w niedzielę, mówimy o tym, że co najmniej 9 niedziel w roku będzie niedzielami pracującymi. W tej chwili rozwiązanie leży w Sejmie. Obietnica Janusza Śniadka, posła, który ma objąć...
Byłego przewodniczącego
związku, który ma objąć komisję do spraw rynku pracy, tą podkomisję, która ma się zajmować projektem tej ustawy, jest taka, że on sobie nie wyobraża, żeby ustawa nie weszła w życie od 1 stycznia. Muszę powiedzieć, my również, bo ta ustawa leży już w tej chwili w Sejmie 10 miesięcy i jak na razie odbyło się tylko jedno posiedzenie.
Bo cały czas trwają rozmowy, cały czas trwają debaty nad tą ustawą. Jest też nowa propozycja Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która mówi tak, miałyby być 2 niedziele w miesiącu handlowe i 2 niedziele wolne. Taki kompromis pomiędzy stanowiskiem Solidarności a stanowiskiem branży handlowej.
Ja rozumiem, że to jest kompromis parlamentarzystów z przedstawicielami zainteresowanych sieci, szczególnie tych wielkopowierzchniowych, z przedstawicielami pracodawców. I rozumiem, że na tej linii cały czas będzie trwała polemika, będzie trwała wymiana zdań z nadzieją, że wreszcie jakieś stanowisko zostanie przez parlamentarzystów przyjęte i przegłosowane. No niech nikt nie oczekuje, że my w tej chwili zmienimy nasz projekt obywatelski, pod którym się podpisało kilkaset tysięcy obywateli, i powiemy, że rezygnujemy i znowuż będziemy mówili, słuchajcie, no pracujecie już w soboty, to też jeszcze połowę niedziel, to i tak się cieszcie, że połowę, bo jeszcze wczoraj pracowaliście we wszystkie niedziele. Przypomnę, że no jednym z istotnych postulatów, 21 postulatów sierpniowych strajków w Gdańsku było dopominanie się o wolne soboty, bo wtedy niedziela była wolna. Dzisiaj my mówimy o tym, że domagamy się wolnej niedzieli. O sobotach już zapomnieliśmy. Zapominając też o tym, że generalnie jako społeczeństwo wśród wszystkich krajów świata jesteśmy w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o długość czasu pracy, ilość godzin spędzonych w pracy, ale też i na dzień dzisiejszy natężenie tej pracy jest coraz większe i też jesteśmy już w czołówce światowej. I my mówimy o tym, że ten jeden dzień w tygodniu, 7-dniowym tygodniu, naprawdę ma być dniem wolnym.
Czy z waszej strony kompromisu nie będzie tutaj?
Decyzję podejmie parlament. My oczywiście przyjmiemy rozwiązanie parlamentu, jakie ono by nie było podjęte. Jeżeli nie będzie takie, jaki przedstawiliśmy projekt, to oczywiście będziemy rozmawiali i będziemy szukali dalszych rozwiązań, będziemy rozmawiali z parlamentarzystami, jakie kroki przewidują dalej, czy być może będzie to jakaś ścieżka dojścia do tego rozwiązania ustawowego. Na dzień dzisiejszy nie wiemy, a nie wiemy też z prostego powodu, że tak naprawdę poważne prace nad tym projektem w sejmowych komisjach się nie toczą.
A dlaczego?
To są cały czas...
Kto jest winny? temu, że się te prace nie toczą?
No, można byłoby zaryzykować takie stwierdzenie, że są takie lobby, które nie są zainteresowane, aby te rozwiązania
no to
w ogóle normalne, weszły
to, to wiadomo.
I to jest taka, przepraszam, stara zasada ubezpieczeniowa, że już się nie da nic zrobić, to zrobić to jak najpóźniej. Wobec powyższego, jak nie trzeba wypłacać, to nie wypłacać w ogóle, a jak trzeba wypłacić, to wypłacić jak najpóźniej. Czyli jeżeli to rozwiązanie ma wejść w życie, w jakimkolwiek kształcie ono by nie było. Czy to będą dwie niedziele, czy to będą trzy niedziele, czy to będą wszystkie niedziele, czy to będzie część niedziel, to wszystko zrobić, żeby ono weszło jak najpóźniej. My usiłujemy robić wszystko, aby to rozwiązanie rzeczywiście weszło w życie od 1 stycznia 2018 roku. I z taką nadzieją cały czas współpracujemy z posłami,
panie
którzy w tej komisji zasiadają.
Jeszcze pytanie o Stocznię Gdańską, bo od początku czerwca toczą się negocjacje w sprawie przejęcia przez Skarb Państwa udziałów w Stoczni Gdańsk. I pod koniec czerwca tutaj na antenie Radia Gdańsk wicepremier Mateusz Morawiecki na temat tego przejęcia stoczni mówił tak: toczą się negocjacje i nie chciałbym niczego wyprzedzać. Jeśli będzie sztywne stanowisko po drugiej stronie, to będziemy twardo egzekwować warunki, do których inwestor się zobowiązał. Z pana wiedzy, na jakim etapie są te negocjacje w sprawie repolonizacji Stoczni Gdańskiej?
No niestety na takim etapie, o jakim mówił pan premier Mateusz Morawiecki, na dzień dzisiejszy nie ma jakichś istotnych postępów w tych rozmowach. Są, no już dobrze, że strony rozmawiają ze sobą i rozmawiają o tym, że stocznia, jeżeli inwestor ukraiński i właściciel ukraiński nie jest w stanie zabezpieczyć potencjału pracy dla stoczni, że stocznia znajduje się, co nie jest tajemnicą w tej chwili, w trudnej sytuacji, że przecież były w zeszłym miesiącu kłopoty ze zgromadzeniem środków na wypłatę wynagrodzeń, że już w spółkach stoczniowych znaczącym udziałowcem jest państwo polskie, choćby poprzez Agencję Rozwoju Przemysłu, no to pokazuje, że warto byłoby się zastanowić, ja mówię tutaj po stronie właściciela ukraińskiego, czy nie przekazać prowadzenia tego zakładu pracy na uzgodnionych oczywiście warunkach takiej czy innej instytucji, czy takiemu czy innemu podmiotowi, bo cały czas jest szansa na to, aby ta stocznia mogła funkcjonować.
A repolonizacja Stoczni Gdańskiej to jest dobry pomysł? I przejęcie 100% udziałów przez Skarb Państwa?
Każdy pomysł, który pozwoli temu zakładowi pracy wrócić do rodziny zakładów pracy stoczniowych i funkcjonować normalnie, a przede wszystkim dać nadzieję pracownikom, że można w tym zakładzie pracy pracować i to jeszcze na godziwych warunkach, jest rozwiązaniem dobrym.
A sprzedaż stoczni Ukraińcom była błędem?
Nie, ja z perspektywy czasu mogę powiedzieć, nie była błędem, dlatego że gdyby nie ta sprzedaż, to stocznia podzieliłaby Gdańska, podzieliłaby los Stoczni Gdynia, czyli by jej nie było po prostu. No niestety to był taki moment i widzimy, owszem, na terenach po Stoczni Gdynia coś się dzieje, to można powiedzieć, że o tyle mamy szczęście w porównaniu ze Szczecinem. Każdy, kto miał okazję być w Szczecinie na terenach po Stoczni Szczecińskiej, no widzi, jaka jest gigantyczna różnica. I dzięki temu,
że...
I dzięki
stoczniowe.
Tam działa ileś podmiotów. W związku z powyższym możemy powiedzieć, że udało się przemysł stoczniowy na terenach po Stoczni Gdynia uratować. Czyli jest baza, na której można budować porządny przemysł stoczniowy. Stocznia Gdańska funkcjonuje. Zajmuje określone tereny, jest z podstawowymi urządzeniami, które
dają... jest chyba tylko z nazwy.
Dzisiaj, jeszcze. Ale cały czas daje to nadzieję na odbudowę na tej bazie działalności stoczniowej, czego pewnie wszyscy chcielibyśmy. Działalność stoczniowa to jest akurat ta dziedzina, która wpisuje się znakomicie w te działalności innowacyjne, nowoczesne technologie. I pamiętajmy o tym, że to jest statek wybudowany w polskiej stoczni. To jest jedyny w całości od początku do końca polski produkt. To jest naprawdę, jeżeli się zastanowimy, węgiel, miedź i statek. To jest to, co my możemy zaoferować światu jako nasza własna produkcja, nasz własny pomysł, a że można to robić sukcesami, czyli można budować statki z sukcesami, no pokazuje choćby działalność grupy remontowej Holding, że
to prawda.
Z zyskiem można prowadzić działalność w sektorze stoczniowym w Polsce.
Dziękuję za rozmowę.
Na bazie polskiego kapitału.
To prawda. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
Rozmowa kontrolowana.